Dzisiaj zakończenie Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Wprawdzie reprezentacja Polski odpadła z nich po 3 meczach, ale piłka nożna ciągle ma wielu kibiców i to nie tylko wśród mężczyzn. Wiele osób zainteresowanych jest również tym, jak podobne rozgrywki wyglądały w przeszłości. Mam dziś dla Państwa artykuł na temat przedwojennych mundiali, opublikowany w portalu Muzeum Historii Polski w czerwcu 2014 roku. W związku z rozgrywanymi wówczas w Brazylii 20. Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Trwały one od 12 czerwca do 13 lipca. Historyk sportu dr Robert Gawkowski pisał: myśl o przeprowadzeniu Mistrzostw Świata w piłce nożnej długo dojrzewała w głowach piłkarskich działaczy. W 1904 roku, gdy powołano do życia Międzynarodową Federację Futbolową, holenderski działacz Karl Hirschman wysunął po raz pierwszy projekt takich rozgrywek, ale pomysł był stanowczo przedwczesny, choćby dlatego, że w FIFA zrzeszonych było zaledwie 7 krajów. Po roku już 14. Ale wtedy 7 tylko europejskich. Co to za mistrzostwa świata, skoro gra w nich tylko jeden kontynent? Po I wojnie światowej popularność futbolu znacznie wzrosła, a wśród krajów przyjętych do FIFA znalazła się też Polska, przyjęta do federacji w roku 1923 wraz z Litwą, Łotwą, Estonią, Portugalią, Irlandią, Rumunią, Turcją, Egiptem, Brazylią i Urugwajem. W ciągu kilku kolejnych lat członkami stały się tak egzotyczne wtedy kraje jak Tajlandia, Peru, Ekwador, Japonia i Boliwia. W piłkę grano na 6 kontynentach, a w FIFA zrzeszonych było prawie 50 krajów. Stało się jasne, że futbol rządzi sportowym światem i mistrzostwa globu są wskazane. W latach 20. mistrzostw jeszcze nie było, choć prasa sportowa mistrzem nazywała tę drużynę, która wywalczyła mistrzostwo olimpijskie. Taką drużyną był Urugwaj, zwyciężając na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 i 1928 roku. Z ideą zorganizowania mundialu wystąpił w roku 1926 jeden z działaczy francuskich. Wybrano komisję do spraw mistrzostw, a w roku 1928 ustalono projekt mistrzostw rozgrywanych co 4 lata. Zdecydowano, że pierwsze odbędą się w roku 1930. Chętnych do ich organizacji było kilka krajów europejskich i Urugwaj. Kraj z Ameryki Południowej miał ten argument, że dwukrotnie zdobywał mistrzostwo olimpijskie. Do pomocy działaczom urugwajskiego futbolu włączył się też rząd tego kraju, obiecując, że wspomoże finansowo i że mistrzostwa będą wplecione w obchody stulecia niepodległości państwa. Urugwaj zwyciężył i rozpoczął przygotowania do pierwszego mundialu. Czasu było mało, bo zaledwie 13 miesięcy. Dla porównania autor tu przypomina, że organizatorem tegorocznych mistrzostw Brazylia została 10 lat temu. Tegorocznych, bo chodzi o rok 2014. W roku 1930 długo brakowało chętnych do wzięcia udziału w imprezie. Zgłosiły się reprezentacje krajów amerykańskich, ale Europa zwlekała ze zgłoszeniem. Zdesperowani Urugwajczycy obiecali nawet zwrot kosztów za 3-tygodniową przeprawę przez ocean, a i FIFA zaczęła mocno nalegać na wysłanie do Urugwaju narodowych jedenastek. Skutek był połowiczny, bo za ocean wyprawiły się tylko 4 reprezentacje europejskie, w dodatku nie te najbardziej się liczące. Ogółem zagrało wtedy 13 drużyn. W finale gospodarze zwyciężyli Argentynę 4-2. Pierwsze Mistrzostwa Świata były jednak sukcesem, bo najważniejsze spotkania obserwowało po kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a na mecze gospodarzy przychodziło po 80 tysięcy osób. Urugwaj był szczęśliwy. Obchody stulecia państwa były nader udane. Następne Mistrzostwa Świata rozegrano zgodnie z planem w roku 1934. Gospodarzem były Włochy. Do Europy nie przyjechała reprezentacja Urugwaju, trochę urażona, że na mundial organizowany w ich kraju przyjechało tak niewiele państw europejskich. Mimo tego chętnych do turnieju było zbyt wielu, więc po raz pierwszy wprowadzono eliminację do mistrzostw. Wzięła w nich udział także Polska, co sprowadziło się do rozegrania tylko jednego spotkania z Czechosłowacją. Pionierski występ w eliminacjach 15 października 1933 roku wywołał spore zainteresowanie w Warszawie. Na stadionie zebrał się komplet publiczności. Były chwile szczęścia, zwłaszcza gdy nasz sławny obrońca Henryk Martyna wykorzystał karnego, doprowadzając do remisu 1-1. Potem jednak gola strzelili goście, wygrywając 2-1. Biało-czerwonych po tym meczu chwalono, winiąc za porażkę rumuńskiego sędziego, który zdaniem przeglądu sportowego nie dorósł do powagi meczu. Rewanż miał się odbyć 15 kwietnia 1934 roku, ale jak pisze dr Gawkowski, w polityce z naszymi południowymi sąsiadami nie mieliśmy wówczas najlepszych relacji i na 2 dni przed meczem polskie władze zawiadomiły Czechosłowaków, że rezygnują z rewanżowego spotkania. Oddaliśmy więc Walkowera, jedynego w przedwojennej historii PZPN. Do Włoch pojechali Czesi i Słowacy. Przy tej okazji polscy działacze futbolu mogli przekonać się, jak wygląda profesjonalne zarządzanie futbolem. Czesi i Słowacy przygotowywali się do kwietniowego, niedoszłego jak się okazało, meczu już od stycznia, wysyłając swą kadrę na kilka zgrupowań. Tymczasem, jak informował przegląd sportowy, na kilka dni przed spotkaniem Czesi już gotowi, Polska jeszcze nie. Faktycznie, PZPN, założony ledwie 15 lat wcześniej, dopiero uczył się nowoczesnego zarządzania. I tu autor dodaje, że na przykład reprezentacja biało-czerwonych wyjeżdżała na mecze pociągiem drugiej klasy, nie odbywszy żadnych zgrupowań albo zgoła symboliczne dzień przed wyjazdem. Na Mistrzostwach Świata w 1934 roku, na których nas zabrakło, brylowali gospodarze. Inna sprawa, że musieli, bo przed turniejem sam Mussolini wytyczył im zadania produkcyjne. Mają zdobyć mistrzostwo. Z Argentyny włoscy działacze ściągnęli najzdolniejszych piłkarzy, którzy właśnie wtedy przypomnieli sobie o włoskich korzeniach. Szybko zrobiono z nich obywateli Włoch i oto Azzurri wzmocnili się o kilku naturalizowanych Włochów ściągniętych zza oceanu. Mieli dobrą reprezentację, a że publiczność na mistrzostwach gorąco ich zagrzewała i sprzyjał im sędzia, więc mistrzostwo zdobyli. Mussolini mógł ich pozdrowić rzekomo tradycyjnym rzymskim gestem wyciągniętej ręki. W polskim futbolu coś się zaczęło jednak zmieniać. PZPN zatrudnił selekcjonera, fachowca, którym był Niemiec Kurt Otto. Z jego inicjatywy przeprowadzono szkolenia dla regionalnych związków piłki nożnej w Polsce. Przed ważnymi meczami międzypaństwowymi fundowano piłkarzom reprezentacji krótki obóz przygotowawczy. W 1936 roku po raz pierwszy ruszyły w kraju rozgrywki juniorów o Mistrzostwo Polski. Z dzisiejszego punktu widzenia zabawnie to wyglądało, bo najlepsze w okręgach drużyny juniorów sprowadzano do jednej z letniskowych miejscowości i tam kwaterowano w kilkunastoosobowych namiotach. Na każdego juniora wydzielano miskę do wody i kubek. Rano i wieczorem obowiązkowo był apel, gdzie zgromadzeni młodzi sportowcy śpiewali hymn i wysłuchiwali patriotycznych pogadanek. Mimo siermiężności dawało to pożądany skutek. Tak sportowy, jak i wychowawczy. Polska pod okiem trenera Otto wypadła na Igrzyskach Olimpijskich przyzwoicie. Do medalu brązowego brakowało niewiele. Niemieckiego selekcjonera jednak zwolniono, bo reprezentacja pod jego wodzą zaliczyła więcej porażek niż zwycięstw. Większy profesjonalizm wszedł jednak w krew. Kolejne Mistrzostwa Świata odbyły się w czerwcu 1938 roku we Francji. Tym razem polska reprezentacja udanie przeszła przez eliminację, wygrywając wysoko z Jugosławią 4-0, a w rewanżu ulegając jej skromnie 0-1. Władze polskiej piłki rozpisały kalendarz przygotowawczy, w którym dzień 5 czerwca był najważniejszy. W tym dniu zmierzyć się mieliśmy w Strasburgu z Brazylią. Zgodnie z planem, na 2 tygodnie przed mundialową premierą biało-czerwonych, reprezentacja rozegrała kontrolny mecz z Irlandią. Wszyscy piłkarze grali niezwykle ambitnie i pokonali gości aż 6-0. Zaostrzyło to apetyty polskich kibiców na dobry występ kadry. W tym samym czasie Brazylijczycy byli już we Francji, gdzie po 17-dniowym rejsie w spokoju aklimatyzowali się w europejskim klimacie. Wynajęli luksusowe apartamenty w Saint-Germain. Przegląd sportowy donosił: tu zatrzymują się sami milionerzy, tu zjeżdża na podwieczorki śmietanka towarzyska Paryża. Jednocześnie korespondent tejże gazety informował, że brazylijski selekcjoner ciągle chodzi z gwizdkiem i niemal non-stop dyktuje piłkarzom klasztorny rygor. W Polsce zaś, 5 dni po meczu z Irlandią, 22 wybranych przez selekcjonera piłkarzy pojechało na 6-dniowe zgrupowanie do Wągrowca, by tam szlifować ostateczną formę. Potem już 15 najlepszych jechało do Berlina, gdzie zafundowano im pociąg sypialny do samego Strasburga. W tamtych czasach był to luksus, na który specjalną zgodę wydał PZPN. Tym razem nie poskąpiono grosza i polska reprezentacja przybyła do Strasburga 2 dni przed meczem. I wreszcie 5 czerwca po południu. Zespół biało-czerwonych w składzie Madejski, Szczepaniak, Gałecki, Góra, Dytko, Nyc, Piec, Piątek, Szerwkę, Wilimowski i Wodarz wybiegają na murawę. Mecz obserwowało około 15 tysięcy widzów, wśród nich sporo polskich górników pracujących we Francji i 2 wycieczki z Polski, które za 199 zł organizował PZPN. W Polsce mecz śledziły zapewne miliony kibiców, było bowiem można słuchać relacji radiowej. I tu dr Gawkowski przypomina, że w połowie 1938 roku radio ciągle było luksusem. Zarejestrowanych posiadaczy odbiorników było niespełna milion. Poradzono sobie z tym problemem, bo w miastach zradiofonizowano główne punkty i na czas meczu można było słuchać radiowej relacji. Warto dodać, że Mistrzostwa Świata we Francji miały też pewien walor finansowy. Sprzedawcy radioodbiorników wzmogli reklamę, obiecując, że przy zakupie radia na czas mundialu dadzą korzystny rabat. Często przed sklepem, choć to była niedziela, wystawiali radio i zezwalali na bezpłatne słuchanie. Tymczasem mecz w Strasburgu był niezwykle zażarty. Brazylijczycy kilkakrotnie wychodzili na prowadzenie, a my wyrównywaliśmy. Nadzieję pokładaliśmy w Erneście Wilimowskim, który nie zawiódł, strzelając aż 4 gole. Cóż z tego, skoro po dogrywce w arcydramatycznym spotkaniu wygrali Brazylijczycy 5-6. Polska odpadła z turnieju, ale zostawiła po sobie dobre wspomnienie. Mistrzostwo ponownie zdobyli Włosi. Dr Robert Gawkowski tak kończy swój artykuł. Pamięć o meczu z Brazylią musiała nam wystarczyć na lat prawie 40. Dopiero w 1974 roku reprezentacja Kazimierza Górskiego znów wystąpiła w Mistrzostwach Świata. Z sukcesem. Ale to już zupełnie inna historia. Piosenką Futbol z tekstem Jonasza Kofty i muzyką Leszka Bogdanowicza Maryla Rodowicz wystąpiła podczas otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Monachium. W roku 2013 utwór znalazł się na 5. miejscu listy 10 największych przebojów nagranych z myślą o piłkarskich Mistrzostwach Świata sporządzonej przez amerykański magazyn Billboard. Po tym, jak w ostatnią niedzielę czerwca usłyszeli Państwo opowiadanie Kajetana Abgarowicza o Ormianach i o obrazach malowanych przez Jana Matejkę, dostałam kilka pytań o to, kiedy i w jaki sposób Ormianie znaleźli się w Polsce. Ponieważ chętnie zaglądam do dawnych źródeł, więc przeczytałam artykuł na ich temat opublikowany w Dzienniku Berlińskim, gazecie wydawanej od 1897 roku dla Polaków mieszkających w Berlinie. W numerze 162 z 20 lipca 1919 roku autor, podpisany jako ksiądz dr J. Herget, pisał tam. Pochodzący z XVIII stulecia kościół pobazyliański przy ulicy Miodowej w Warszawie został niedawno przez warszawską władzę archidiecezjalną oddany pod opiekę katolickiego duchowieństwa obrządku ormiańskiego. Niewielu zapewne mieszkańców naszej stolicy zna losy polskich Ormian, a jednak Ormianie polscy niejednokrotnie chlubnie zapisali się na kartach naszych dziejów ojczystych. Od dawnych już czasów zamieszkują oni polskie ziemie kresowe na Rusi. Pierwsza ich fala emigracyjna przybyła w XI wieku. Po zburzeniu bowiem przez Turków stolicy Armenii Wielkiej około 20 tysięcy Ormian opuściło swoją nieszczęśliwą ojczyznę i schroniło się na Krym i Ruś. Drugie zaś ich wychodźstwo do Polski nastąpiło w XIV wieku po upadku Królestwa Armeńskiego w Cylicji. Wyemigrowała była sama szlachta ormiańska. Wychodźcy ci osiedlali się na Rusi, głównie po miasteczkach, a zwłaszcza liczni byli we Lwowie, gdzie w XVI wieku cały nieomal handel w ich ręku spoczywał. W Kamieńcu Podolskim w XVII wieku posiadali 900 domów i 4 kościoły, a miasto zawdzięczało im cały swój handel i przemysł. W Łódzku, Jarosławiu nad Sanem, Żółkwi, Barze. Na początku XVIII stulecia założyli na Pokuciu miasteczko Kuty. Mieszkali również w Krakowie, Lublinie. W XVII wieku posiadali tam swój kościół, Zamościu. Po dziś dzień są ślady architektury ormiańskiej. W Warszawie musiała być ich spora liczba, skoro w XVII wieku posiadali swoich własnych kapelanów, którzy nabożeństwa swe z początku odprawiali w kościele ojców Augustianów na Piwnej, a następnie u Bernardynów. Ormianie u nas zajmowali się głównie handlem i tym się głównie przyczynili do dobrobytu kraju całego. Toteż królowie polscy, począwszy od królowej Jadwigi, obdarowywali ich rozlicznymi przywilejami i prawami. Zwłaszcza szczególną opieką otaczał ich Zygmunt Stary i Jan III. Wielkie również zasługi położyli w dyplomacji ze wschodem, gdyż często brali udział w poselstwach polskich do sułtana tureckiego. Za rycerskie zaś zasługi znaczna ilość rodzin ormiańskich weszła w skład szlachty polskiej, jak Abrahamowicze, Dawidowicze, Szymonowicze, Teodorowicze, Torosiewicze, Romaszkany, Wartaresiewicze i tak dalej. Ormianie z czasem nie tylko się spolszczyli, w XVI wieku przyjęli strój, obyczaje i język polski, ale się stali gorącymi miłośnikami swej drugiej ojczyzny. W 1872 roku Turcy po zajęciu Kamieńca za przywiązanie do polskiej ojczyzny wysłali na wygnanie do Macedonii 121 rodzin ormiańskich, a arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Torosiewicz w XVII wieku na czynioną mu propozycję, żeby w Rzymie na stałe pozostał, nie zgodził się, mówiąc: niechże ja w miłem ojczyzny mojej gniazdeczku umieram. Ormianie wydali spośród siebie cały szereg wybitnych polskich pisarzy, mówców i uczonych. Z ormiańskich rodzin pochodzili największy poeta nasz w XVII wieku, autor najpiękniejszych w literaturze polskiej Sielanek i ostatni wielki humanista Polski Szymon Szymonowicz, znakomity historyk Sadok Barącz, świetny pedagog i słynny sekretarz Komisji Edukacyjnej ksiądz Grzegorz Piramowicz, poeta i słynny misjonarz ludowy w XIX wieku ksiądz Antoniewicz z Towarzystwa Jezusowego, słynny ze świątobliwego życia, wymowy i rozumu arcybiskup Samuel Stefanowicz, jeden z największych naszych kaznodziejów w ostatnim stuleciu, co do historii polskiego krasomówstwa przeszedł arcybiskup Isakowicz i wielu innych. A i we współczesnej zaś dobie najświetniejszym polskim mówcą i konferencjonistą jest obecny arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego i zarazem poseł do Sejmu, jego ekscelencja ksiądz Teodorowicz. Pod względem konfesjonalnym Ormianie polscy należą do Kościoła katolickiego. Z przywileju jednak stolicy apostolskiej duchowni ich mogą we mszy świętej używać języka ormiańskiego, choć wolno im także odprawiać mszę po łacinie i według obrządku rzymskiego. Msza ormiańska przypomina na zewnątrz mszę dominikańską. Zachowała też dawną, piękną ceremonię mszy z pierwszych wieków kościoła, gdzie kapłan z kielichem i hostią obraca się do ludu. Zresztą księża ormiańscy w swoich parafiach obsługują prawie wyłącznie ludność obrządku łacińskiego. Nad wszystkimi zaś katolikami obrządku ormiańskiego zamieszkałymi na ziemiach dawnej Polski i w Bukowinie jurysdykcję duchowną wykonywa osobny arcybiskup ormiański rezydujący we Lwowie. Po upadku Rzeczypospolitej Moskwa nieprzychylnym okiem patrzyła na jurysdykcję arcybiskupów lwowskich na Podolu, które zagarnęła, i dlatego w 1806 roku dla swoich nowych poddanych utworzyła nową diecezję w Mohylowie Podolskim. Stolica apostolska nową diecezję zatwierdziła w roku 1809. Ale diecezja krótko trwała. Pierwszym jej i ostatnim biskupem był ksiądz Krzysztofowicz. Obecnie Ormian polskich jest około 4000. Mają swoje parafie w byłej Galicji Wschodniej, we Lwowie, Brzeżanach, Łyścu, Stanisławowie, Tyśmienicy, Kutach, Śniatynie i na Bukowinie w Czerniowcach i Suczawie. Wskutek zupełnego zasymilowania się ze społeczeństwem polskim i związków małżeńskich z łacinnikami liczba ich znacznie zmalała i z każdym niemal dniem maleje, kończy ksiądz dr Herget artykuł opublikowany w 1919 roku. Zajrzałam do encyklopedii, by dowiedzieć się, jak to jest obecnie. Ściślej do Wikipedii. Wygląda na to, że liczebność zbliżona jest do tej sprzed wojny, gdyż, cytuję, liczbę Ormian w Polsce szacuje się na 4000 według deklaracji spisu powszechnego z 2011 roku. W tym około 670 stanowią przedstawiciele tzw. starej emigracji, to jest potomkowie Ormian przybywającej do Rzeczypospolitej w okresie od XI do XVII wieku, a pozostali to emigranci, którzy przybyli do Polski po II wojnie światowej, zwłaszcza po upadku Związku Radzieckiego. To jest tak zwana nowa emigracja. I to już prawie koniec dzisiejszego programu Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. A my już teraz dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.